Na służbie. Magazyn o bezpieczeństwie.
Dzień dobry, Marcin Lange. Dziś odwiedzimy grupę ratownictwa specjalnego PCK Trójmiasto, jeden z najstarszych tego typu zespołów w kraju. To jednak w drugiej części magazynu, a najpierw przyjrzymy się projektowi ustawy o obronie ojczyzny. Niezwykle obszerny, znoszący kilkanaście innych ustaw dokument w tym tygodniu został przyjęty przez rząd. Ustawa przewiduje kompleksowe zmiany w funkcjonowaniu polskiej armii, między innymi jej rozbudowę, szybszą modernizację i znaczne zwiększenie nakładów. Jak podkreśla wicepremier Jarosław Kaczyński, procedowanie uchwały niezamierzenie zbiegło się z sytuacją na Ukrainie.
Ta sytuacja, która jest dzisiaj, ten kontekst jest oczywiście szczególny i przygotowując tą ustawę, z jednej strony bezpośrednio w Ministerstwie Obrony Narodowej, a generalnie jako pewną ideę, pewną koncepcję w Komitecie Bezpieczeństwa, no nie zdawaliśmy sobie sprawy, że w momencie jej ostatecznego przyjmowania przez rząd będziemy mieli agresję na Ukrainę. No ale tak się złożyło i to jest bardzo źle, ale ma tylko tą jedną zaletę, że sądzę, że nie trzeba tłumaczyć, dlaczego ta ustawa jest dzisiaj tak bardzo potrzebna. Polska musi dysponować siłami zbrojnymi adekwatnymi do tej sytuacji, która dzisiaj jest. To znaczy siłami, które będą zdolne odeprzeć atak i które będą, i to może jest najważniejsze, na tyle silne, by do tego ataku nie doszło. By ich siła odstraszająca wystarczyła, aby do takiego ataku zniechęcić. Bo oczywiście potrzebujemy pokoju i chcemy pokoju. No ale chcesz pokoju, szykuj wojnę. Wydawało się przez wiele lat, że to stare powiedzenie już nieaktualne. No i niestety dzisiaj widzimy, i to bardzo niedaleko naszych granic, że jest aktualne i w związku z tym musimy z tego wyciągnąć daleko idące wnioski.
Jakie są konkretne założenia ustawy? Przede wszystkim zwiększenie liczby żołnierzy ponad dwukrotnie. Do 300 tysięcy, z czego ćwierć miliona ma być żołnierzami zawodowymi, a 50 tysięcy liczyć mają Wojska Obrony Terytorialnej. Wprowadzona zostanie też dobrowolna, co warto podkreślić, zasadnicza służba wojskowa. Ta ma trwać 12 miesięcy, mówi minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.
Przy czym ta służba składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to jest 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem 11 miesięcy w służbie. Jeżeli po tym roku ten młody człowiek zdecyduje się na służenie w Wojsku Polskim, to zostaje żołnierzem zawodowym. Jeśli nie, jeżeli wybierze w życiu inne zajęcie, to wtedy mamy przeszkolonego rezerwistę. Wprowadzamy też pojęcie rezerwy aktywnej, a więc żołnierzy, którzy są przeszkoleni, którzy raz na kwartał przez jeden weekend służą w koszarach, ale którzy w miarę potrzeb sił zbrojnych mogą przystąpić do wojska. Jest to pomysł zaczerpnięty z rozwiązań stosowanych w Armii Stanów Zjednoczonych.
Jeżeli chodzi o zwiększenie armii i jej właściwe uzbrojenie, bo ona musi być potężnie uzbrojona i tutaj zwiększenie siły tej broni będzie dużo większe niż zwiększenie liczebności armii, no to wymaga kilku lat, żeby ten proces został zakończony. Nie ma po prostu fizycznych możliwości, żeby to zrobić od razu. Broni, no czasem są wyjątki, ale generalnie nie kupuje się z spółki, tylko się zamawia, więc... A poza tym oczywiście no, trzeba przeszkolić ludzi, przygotować ich. To jest proces, który zaczynamy w okolicznościach, w których już widać, że on jest absolutnie konieczny, bo on będzie też obciążający finansowo, chociaż antycypacyjnie, to znaczy to nie będzie oznaczało, że dzisiaj będziemy zwiększali podatki.
Dodawał Jarosław Kaczyński. Ministerstwo Obrony Narodowej liczy, że zachętą do wstąpienia do wojska dla młodych ludzi będzie atrakcyjne uposażenie. Jeszcze raz oddajmy głos ministrowi Błaszczakowi.
Zwracamy się do ludzi młodych, do tych, którzy jeszcze nie zdecydowali o swojej przyszłości, żeby wybrali służbę w Wojsku Polskim. Zachęcamy ich uposażeniem w wysokości szeregowego Wojska Polskiego, więc ponad 4000 zł brutto, ale z uwagi na to, że program jest przeznaczony dla ludzi młodych, w konsekwencji przyjętej ustawy zwalniającej z podatku dochodowego osoby młode, cała ta kwota bez podatku, bez płacenia podatku trafia do żołnierza.
Zgodnie z projektem ustawy o obronie ojczyzny udział wydatków obronnych już w przyszłym roku wynosić ma 2,3% PKB, a poziom 2,5% w roku 2026, a nie jak w obecnej ustawie o modernizacji i finansowaniu armii dopiero w roku 2030. Udział wydatków na broń, sprzęt i infrastrukturę ma wynosić co najmniej 20%. Poza budżetem państwa finansowanie wydatków obronnych pochodzić ma z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który utworzony ma być w Banku Gospodarstwa Krajowego, a także z przychodów ze zbycia akcji lub udziałów spółek przemysłowego potencjału obronnego. Ustawa o obronie ojczyzny w życie wejść powinna w lipcu tego roku. Są najstarszą na Pomorzu tego typu grupą i jedną z najdłużej działających w kraju. W ciągu 32 lat brali udział w kilkuset akcjach i uratowali kilkadziesiąt osób. Poznajmy grupę ratownictwa specjalnego PCK Trójmiasto. Mówi jeden z jej członków, Maciej Krzesiński.
Grupa ratownictwa specjalnego, jak sama nazwa mówi, składa się z kilku specjalności. Nie jest to takie standardowe tylko poszukiwanie, ale i jakby ratownictwo medyczne, natomiast czy przedmedyczne. Jest to też grupa, która się specjalizuje w takich, można powiedzieć, nietypowych sytuacjach, jakie mogą się wydarzyć. Czasami się tak śmiejemy, że wszystko to, co się dzieje w powietrzu, na wodzie, pod wodą, na lądzie, to praktycznie my jesteśmy w stanie obsłużyć, dlatego że z jednej strony mamy oczywiście psy poszukiwawcze, ratownicze specjalności terenowej, ale z drugiej strony mamy też w grupie ratowników, którzy specjalizują się na przykład w pracach czy w poszukiwaniu na przykład pod wodą. Mamy też ratowników, którzy specjalizują się w pracach na wysokości. Naszymi członkami na przykład są osoby, które są związane z GoPrem, z TOPrem, także to są bardzo doświadczeni ratownicy często, którzy no, brali udział już w niejednej akcji z niejednego pieca, jak to mówią, chlepiedli.
A macie w grupie też młody narybek oprócz tych doświadczonych ratowników?
Tak, no generalnie jako grupa, która jest jednak pod skrzydłami Polskiego Czerwonego Krzyża, my mamy tą naszą działalność związaną z ratownictwem nieco szerszą, bo oprócz tego, że się specjalizujemy typowo w akcjach ratowniczych, no to też edukujemy, też kształcimy młodzież. W naszych szeregach też działa grupa młodzieżowa, którą w tej chwili niedawno całkiem żeśmy zawiązali i którą w tej chwili przygotowujemy właśnie do zdania takich pierwszych naszych wewnętrznych egzaminów z zakresu pierwszej pomocy. W tej chwili one są przygotowywane intensywnie pod kątem właśnie umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Te dzieciaki, no oprócz tego oczywiście sam PCK i nasza grupa uczestniczy, nasi ratownicy uczestniczą w wielu programach edukacyjnych. My też często bywamy w szkołach, bywamy na różnego rodzaju pokazach, eventach. Teraz może jest tego nieco mniej z uwagi na warunki, jakie panują, ale zabezpieczamy imprezy masowe, także tych takich działań, powiedzmy, około ratowniczych, edukacyjnych również, działań związanych z szeroko rozumianym ratownictwem i bezpieczeństwem przede wszystkim na wodzie, przy wodzie, na lądzie jest bardzo dużo.
A jeśli ktoś chciałby zostać takim ratownikiem, pomagać, to oprócz dobrych chęci, jakie warunki musi spełnić?
No na pewno oprócz tych dobrych chęci konieczne jest posiadanie relatywnie dobrej kondycji, dlatego że nasze działania jednak wiążą się często z przeszukiwaniem dosyć trudnego terenu. To są działania często trwające wiele godzin. My jesteśmy gotowi niezależnie od warunków pogodowych tą pomoc świadczyć, więc czy to jest deszcz, czy to będzie padał śnieg, czy jest zimno, czy bardzo gorąco, to my w każdych takich warunkach musimy się odnaleźć, stąd jakby ten taki relatywnie dobry stan zdrowia i kondycja, umiejętność właśnie radzenia sobie w takich warunkach, na przykład zdolność do długotrwałych marszów, no jest tutaj bardzo wskazana. No to wynika po prostu z tego, aby dobrać osoby takie, które potem mogą, będą w stanie po prostu udzielić pomocy innym, a nie same jej wymagać.
Agnieszka Kwapisiewicz, wiceprezes Pomorskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża i członek zarządu Grupy Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto.
Jak często bierzecie udział w akcjach?
To jest takie trudne pytanie, bo to też zależy od zapotrzebowania. Jesteśmy dysponowani przez policję. Czasami jest tak, że przez 2-3 miesiące nie ma żadnych dyspozycji, a czasami jest tak, że w ciągu jednego dnia nawet 2-3.
Jesteście dysponowani przez policję? Jak to wygląda tak proceduralnie?
Policja ma do nas kontakt, dzwonią do nas, jesteśmy postawieni w stan mobilizacji. Dajemy informacje, ilu ratowników, ile psów może przystąpić do poszukiwań i jedziemy we wskazane miejsce. Z racji tego, że jesteśmy wolontariuszami i na co dzień każdy z nas jest aktywny zawodowo w swojej dziedzinie, to tak naprawdę część osób jest w stanie w ciągu godziny, dwóch godzin odpowiedzieć na wezwanie, ale zazwyczaj jest tak, że zdecydowana większość jest dyspozycyjna w godzinach popołudniowych po pracy, ewentualnie jak uda im się załatwić urlop albo urwać się z pracy, no to mogą tak w ciągu 4 godzin odpowiedzieć na wezwanie.
A czy istnieje taka możliwość, żeby zgłosiła się do Was osoba prywatna z prośbą o pomoc, czy to musi wszystko przejść przez jednak policję?
Wszystko przechodzi przez policję i odpowiadamy na dyspozycję policji, jeżeli zgłasza się do nas osoba prywatna, bo czasami ludzie nie wiedzą, co mają zrobić w takiej sytuacji. I wtedy mówimy, żeby zgłosili zaginięcie na policję i mogą wtedy podsunąć policji pomysł, żeby zadysponowali nas, ale zazwyczaj policja, jeżeli wie, że jesteśmy potrzebni, no to od razu, tak jak i inne jednostki współpracujące, dysponuje do poszukiwań.
Skąd wy macie sprzęt tak naprawdę? Prywatne pieniądze w to inwestujecie, tak jak prywatny czas w tą pomoc, czy jednak macie jakieś wsparcie od sponsorów, od jakichś instytucji?
Większość sprzętu, szczególnie takie indywidualne wyposażenie, no to ratownicy zazwyczaj sami sobie zapewniają, ale też są sponsorzy, którzy od czasu do czasu nas wspomogą, bo głównie no, nie jesteśmy finansowani przez nikogo, sprzęt jest dość drogi, szybko zużywalny. No i też ostatnio dzięki dotacji od portu w Gdyni będziemy mogli doposażyć grupę w najbardziej potrzebne sprzęty.
Czyli?
Między innymi nosze kubełkowe, umundurowanie musimy dokompletować. Materace próżniowe i doposażenie toreb R1.
Patrycja Zielińska, przewodnik psa ratowniczego z grupy ratownictwa specjalnego PCK Trójmiasto.
Z nami też jest piesek.
Z nami jest pies Zoja, jest też pies Agnieszki, to jest Hazar. To są psy, które są szkolone do pracy w terenie. Mamy psy poszukiwawczo-ratownicze w terenie otwartym, które są szkolone na poszukiwanie każdej osoby w tym terenie, bo jest jeszcze druga specjalizacja, psy tropiące. To jest zasadnicza różnica, bo ten pies ma znaleźć konkretną osobę po nawęszeniu konkretnym zapachem. I to są psy, które są wykorzystywane w pierwszym etapie działań ratowniczych. Jeżeli mamy punkt zaczepienia, to one po śladzie potrafią nam wskazać przynajmniej kierunek dalszych poszukiwań. A jeżeli pies już tropiący gdzieś albo nie doprowadzi do zaginionego, albo teren będzie na tyle trudny, bo będzie jakaś jezdnia, woda, ten ślad się zgubi, zatrze, to też jest metoda, która działa na dosyć świeżym śladzie. W późniejszym czasie ten zapach po prostu zostaje zadeptany, no i nie ma możliwości, żeby już psa tropiącego puścić. Natomiast te psy, które są tutaj z nami, to są psy w metodzie oznaczenia każdej osoby, która znajdzie się na tym terenie. Dlatego akcja ratownicza musi być zorganizowana w odpowiedni sposób. Psy ratownicze, z tego co pokazują badania, są najskuteczniejszą metodą poszukiwania, najszybszą, najbardziej efektywną, ale muszą wejść na początku, bo jeżeli jednak gdzieś naokoło zaczynają w sektorach już przeszukiwać ludzie, te raliery, to one będą nam oznaczać tych ludzi. Też nasze psy są szkolone na tę iskierkę nadziei, czyli na osoby, które żyją i są w stanie odnaleźć i zaznaczyć osoby, które no, gdzieś się zagubiły. Różne są scenariusze zaginięć.
Można jakoś określić skuteczność takiego psa?
No, pies certyfikowany, który ma wyznaczony swój rewir, to praktycznie no, my jako ratownicy musimy na tyle ufać naszym psom, żeby wiedzieć, że ten teren, który został przeszukany, jest przeszukany w 100% i tej osoby tam nie ma. Oczywiście no właśnie w zależności od jakby specyfikacji zaginięcia, to osoba może się poruszać i może się znaleźć tam w późniejszym czasie. Natomiast no, to pies powinien dawać gwarancję. Tyraliera jest metodą najłatwiejszą do zorganizowania, ale jest mniej skuteczną ze względu na to, że przy dużej ilości osób odpowiedzialność się rozkłada i ludzie przestają być skupieni. Dlatego mimo wszystko ta metoda szybkiej trójki, gdzie jest nasz trójka i my musimy dać po prostu odpowiedź, że ten teren jest przeszukany. Natomiast no, wiadomo, że przy tyralierze człowiek się znajdzie, ale jakieś poszczególne elementy odzieży mogą zostać przegapione.
Ile czasu trwało szkolenie Twojego psa?
Ona się cały czas szkoli. Ona jest jeszcze przed egzaminem. Jest psem, który ma rok, a dopiero pierwszy egzamin może zdawać pies kończąc półtora roku, więc ona jest w trakcie szkolenia. Drugi pies Hazar jest już, śmiejemy się, doktorem habilitowanym. Już ma dwie specjalizacje, bo zdając egzamin zdaje pies z przewodnikiem. I to oni działają jako zespół i pies, nawet jeżeli jest certyfikowany, nie może iść z innym przewodnikiem. Hazar ma właśnie dwóch przewodników, którzy zdali z nim egzamin i jest w stanie go wykonać. Zoja dopiero to czeka.
Jakim wy w ogóle składem osobowo psim, że tak to kolokwialnie nazwę, dysponujecie?
Certyfikowane mamy trzy zespoły, natomiast aktualnie w grupie jest dużo psów uczących się i liczymy, że przynajmniej jeszcze 12? 12 psów mamy aktualnie w grupie. Liczymy, że przynajmniej jeszcze z 5-6 zespołów certyfikowanych w tym roku nam dojdzie.
Na dziś to tyle. Kłania się Marcin Lange i do usłyszenia za tydzień.
Na służbie. Magazyn o bezpieczeństwie.